Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzcie, jeżeli mamy przed sobą Biblię Warszawską, Księgę proroka Nehemiasza, strona 525. I rozdział 4. I z tego rozdziału chcę przeczytać pierwszych 14 wierszy. Księga Nehemiasza, rozdział 4, wiersze od 1 do 14. Gdy zaś Sanballat usłyszał, że my odbudowujemy mur, zapłonął gniewem i bardzo się oburzył i zaczął drwić z Żydów, mówiąc w obecności swoich braci i wojska samarytańskiego tak. Co ci nędzni Żydzi wyczyniają? Czy można im na to pozwolić? Czy zaczną składać ofiary? Czy chcą to dokończyć w jednym dniu? Czy skupy gruzu na nowo ożywią te kamienie, które są przecież spalone? A Tobiasz Amonita, który stał obok niego, powiedział, choćby i zbudowali, to i tak, gdy list skoczy na ich mur kamienny, zawali go. Słuchaj, Boże nasz, w jakiej jesteśmy pogardzie. Spraw, by ich urąganie spadło na ich własne głowy. Wydaj ich na łup w ziemi niewoli. Nie zakrywaj ich winy, niech ich grzech nie będzie zmazany przed Tobą, gdyż znieważyli odbudowujących. My zaś odbudowywaliśmy mur dalej i wkrótce cały mur był powiązany do połowy jego wysokości, lud zaś ochoczo pracował. A gdy Sanballat, Tobiasz, Arabowie, Amonici, mieszkańcy Aszdodu usłyszeli, że naprawa murów Jeruzalemu postąpiła naprzód, gdyż wyłomy zaczęły się wypełniać, zapłonili wielkim gniewem i wszyscy oni z połem się sprzysięgli, aby ruszyć do walki z Jeruzalemem i spowodować w nim zamęt. Modliliśmy się więc do Boga naszego i wystawialiśmy dniem i nocą przeciwko nim straże. I mawiali Judejczycy, zwątlała siła tragarza, a gruzu wiele, nie zdołamy sami odbudować muru. Wrogowie nasi zaś myśleli, nie powinni się dowiedzieć i spostrzec się, że wpadniemy między nich, wybijemy ich, zatrzymamy robotę. Gdy tedy mieszkający obok nich Judejczycy przyszli i 10 razy nam powiedzieli, że ze wszystkich okolic, gdzie tylko mieszkają, ciągną wrogowie przeciwko nam, ustawiłem w niższych, otwartych miejscach poza murem lud według rodzin z mieczami, włóczniami, łukami. Widząc zaś, że się boją, wystąpiłem i rzekłem do przedniejszych, do naczelników i do pozostałego ludu. Nie bójcie się ich. Pana wielkiego i strasznego, wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i domy. Drogi Ojcze, chcemy Tobie dziękować za to, że dajesz się poznać poprzez swoje słowo i możemy czerpać nie tylko mądrość, ale wskazówki na swoje życie. Dziękujemy, że nie ma takiej dziedziny życia, w której nie moglibyśmy zastosować Twojego słowa. Ty wiesz, w jakiej sytuacji życiowej każdy z nas się znajduje, znasz nasze emocje, nasze uczucia. Wiesz, czego potrzebujemy. Prosimy, abyś nas wyciszał, abyś oczyścił teraz i nasze serca, i nasze myśli. I Panie, daj, żeby to słowo nie tylko przez nas było słyszane, ale byśmy mogli czerpać wskazówki. I Tobie chcemy oddawać chwałę. Wszelka chwała, żeby była Tobie oddana. Panie, chcemy odczuć Twoją obecność. Przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym modlimy się. Amen. Kochani, gdybyśmy mieli wypisać na kartce papieru najbardziej niebezpieczne choroby współczesności, jakie byśmy podali? Nowotwór, SM, AIDS, może choroba wieńcowa, zawał, Alzheimer, Parkinson, udar mózgu. Myślę, że tak by to mogło wyglądać. Z pewnością ta lista byłaby pełniejsza. Ale na pewno nie wymienilibyśmy jednej. Zniechęcenie. Bo chyba nikomu z nas nie przyszłoby do głowy, żeby zniechęcenie traktować w kategoriach choroby. No bo nigdzie na liście chorób nie ma zniechęcenia. Dlaczego zniechęcenie jest chorobą? Po pierwsze, dlatego, że nie wybiera tylko pewnych ludzi czy określoną grupę ludzi, lecz jest dolegliwością ogólnoludzką. Wszyscy bywamy zniechęceni. A może ktoś z was z różnych względów jest zniechęcony. A więc zniechęcenie jest powszechne. Po drugie, dlatego że tak jak niektóre choroby, zniechęcenie ma tendencję nawrotów. To nie jest uczucie, to nie jest stan jednorazowy, ale on potrafi powracać. Czasami jest tak, że wydaje nam się, że rozprawiliśmy się już z tą negatywną emocją, z tym negatywnym stanem. Wydaje nam się, że zwyciężyliśmy to, a po pewnym czasie okazuje się, że znowu wpadamy w zniechęcenie. Po trzecie, jak wiele chorób, tak i ono jest bardzo zaraźliwe. Udziela się innym ludziom. Ktoś może ulec zniechęceniu, ponieważ ja albo ty jesteście zniechęceni, jesteśmy zniechęceni. Ja nie powiem, że ta choroba roznosi się drogą kropelkową, ale potrafimy zarazić kogoś swoją postawą, swoim nastawieniem. I czwarty jest jeszcze element. To jest taki diabelski sposób podcinania skrzydeł, odciągania od służby, pozbawiania radości z tego, co robimy dla Boga. Diabelski sposób podcinania skrzydeł. Chyba nie ma pośród nas osoby, która nie wie, czym jest zniechęcenie. Tak jak powiedziałem, może ktoś z was się znajduje w tym stanie teraz. Czy tu w kościele, czy na łączach internetu, czy może jak będziesz odsłuchiwał tego kazania w archiwum. Jeżeli rzeczywiście to ma miejsce, to chcę ci powiedzieć, że to, że jesteś, że patrzysz, że będziesz słuchał, to nie jest przypadek. I to nie dlatego, że ja mam kazanie. Ale z innego względu, najważniejszego. Bóg zna nasze emocje, zna nasze stany, w których się znajdujemy. I wie doskonale, jakie negatywne przełożenie zniechęcenie ma na nasze życie. Na nasze normalne funkcjonowanie, gdy chodzi o nasze zmaganie się z codziennością i na duchowe rzeczy. Bóg wie i Bóg chce z tego stanu nas wyprowadzić. Chce nam pomóc to przezwyciężyć. Bo w tym wszystkim jest dobra wiadomość, że zniechęcenie jest chorobą uleczalną. My doskonale wiemy, że najlepiej przemawiają do nas świadectwa, konkretne przykłady. Dlatego temat zniechęcenia chcę omówić na przykładzie konkretnej osoby. Tą osobą jest Nehemiasz. W czerwcu miałem kazanie na temat Nehemiasza, ale wtedy zastanawialiśmy się nad tym, jak radzić sobie z trudnościami, z przeciwnościami. Natomiast dzisiaj w oparciu o konkretny przykład Nehemiasza będziemy to rozpatrywać, ten tekst biblijny w kontekście radzenia sobie ze zniechęceniem. Krótkie tylko przypomnienie, gdy chodzi o Nehemiasza. Rzecz dzieje się w V wieku przed Chrystusem, na początku w pałacu perskiego króla Artakserksesa, na dworze którego Nehemiasz pełni funkcję podczaszego. Nie tyle funkcja honorowa, bardzo odpowiedzialna, ale podczaszy w pewnym stopniu miał wpływ na politykę też króla. Miał dobry kontakt z królem, nie zdziwmy się więc, jeżeli król widzi, w jakim stanie emocjonalnym znajduje się Nehemiasz. Nehemiasz mówi, jaki jest jego problem. Mówi, co leży na sercu. Król nie widzi żadnych przeciwwskazań i odsyła Nehemiasza do Jeruzalem. 2000 kilometrów na wschód. Nehemiasz urodził się w niewoli babilońskiej. 2000 kilometrów udaje się do Jerozolimy. Jest wysłany przez króla i staje na czele grupy Izraelitów, którzy chcą odbudować mur wokół zniszczonej Jerozolimy. Odbudowę muru rozpoczęto z wielkim zapałem i gorliwością. Ludzie byli podekscytowani. To był nowy projekt, tak zawsze zresztą jest. Kiedy mamy coś nowego do zrobienia, jesteśmy podekscytowani. Jesteśmy naładowani emocjonalnie. Chcemy. Natomiast pod wpływem czasu te emocje, ta ekscytacja mija, przeradza się to w pewne przyzwyczajenie. Potem, jeżeli już dłużej to ma miejsce, to praktycznie wykonujemy coś, owszem, ale wykonujemy już jako pewne przyzwyczajenie. Nehemiasz, opisując to, co się dzieje w 4 rozdziale, pokazuje nam ludzi zaczynających pracę na pełnych obrotach. Wiersz 6. My zaś odbudowywaliśmy mur dalej i wkrótce cały mur był powiązany do połowy jego wysokości. Lud zaś ochoczo pracował. Ale jeżeli popatrzymy od wiersza 10 do 12, to widzimy, że historia toczy się dalej, ale następuje całkowita zmiana. I omawiali Judejczycy, zwątlała siła tragarza, a gruzu wiele, nie zdołamy odbudować muru. Wrogowie nasi zaś myśleli, nie powinni się dowiedzieć i spostrzec się, że wpadniemy między nich, wybijemy ich, zatrzymamy ich robotę, Gdy tedy mieszkający obok nich Judejczycy przyszli, 10 razy powiedzieli, że ze wszystkich okolic, gdzie tylko mieszkają, ciągną wrogowie przeciwko nam. Kochani, ta historia pokazuje nam, dlaczego ulegamy zniechęceniu. Pokazuje przyczyny. Ale nie zostawia nas sam na sam z przyczynami, tylko pokazuje, w jaki sposób zniechęcenie możemy pokonać. Mówi nam, co robić w sytuacjach, w których najchętniej byśmy się poddali. Jeżeli więc przykłady przemawiają najgłośniej, a dlatego, że są odniesieniem do praktyki, a nie czystą teorią, chcielibyśmy potraktować ten fragment, ktoś może powiedzieć wyrwany z kontekstu, najlepiej przeczytać całość Nehemiasza, ale chcielibyśmy potraktować ten fragment jako Boże zachęcenie, jako Bożą wskazówkę. Ci z nas, którzy są w trakcie, w środku zniechęcenia, ci z nas, którzy przeżywali to, mając świadomość, że podobna sytuacja, gdy idzie o emocje, na pewno nastąpi. Jeżeli przechodziliśmy, a okazuje się, że nie do końca umieliśmy sobie poradzić, może to być jako wspaniały materiał szkoleniowy. I to bez względu na to, jakie zniechęcenie ma podłoże, gdy chodzi o nasze codzienne obowiązki związane z pracą, z kontaktami z szefem, w rodzinie, czy też wiąże się to z naszą służbą, zaangażowaniem, gdy idzie o Boże Królestwo. Bo zniechęcenie występuje w naszym codziennym życiu, w naszych świeckich obowiązkach i zniechęcenie występuje w naszym życiu z Bogiem. Nie tylko w naszej osobistej relacji z Bogiem, ale w naszej służbie tak samo. Są 4 główne przyczyny, dlaczego się zniechęcamy. Pierwszą przyczyną, może będziecie zaskoczeni, bo to nie jest wcale duchowa przyczyna. To jest zmęczenie. Czytamy w księdze Nehemiasza. Pracownicy nie mają już siły. Inaczej mówiąc, długo pracowali, byli wyczerpani psychicznie, nadzwyczaj przemęczeni, fizycznie, emocjonalnie, umysłowo. Czasami może się wydawać, że powodem zniechęcenia w głównej mierze są problemy duchowe. To może być prawdą i nieraz tak jest. Nie mam tyle czasu z Bogiem, ile powinienem. Dawno nie czytałem Biblii, nie byłem na żadnym spotkaniu. Jeżeli odciąłem się od źródła i pozwoliłem diabłu odciąć mnie od tego źródła, nieraz diabeł odcina za moim przyzwoleniem. To nie jest coś, co diabeł gwałtem na mnie wymusza. To jest za moim przyzwoleniem. Kiedy jeden wieczór nie przeczytam Biblii, kładę się albo zasypiam z dziwnym uczuciem, nie swoim. Kiedy 2 razy czy 3 razy się to powtarza, również takie mam nieswoje uczucie, oskarżające myśli. Ale kiedy staje się to zwyczajem, to już mi to przestaje przeszkadzać. Kiedy raz mnie nie ma w społeczności, czuję się dosyć dziwnie. Kiedy mnie nie ma 2 razy, 3 razy, też czuję się dosyć dziwnie z tym. Kiedy mnie nie ma dłuższy okres czasu, przestaje mi to przeszkadzać. Diabeł odcina nas za naszym przyzwoleniem, bo mi się nie chciało rozmawiać z Bogiem, czytać Biblii. I nie dziwmy się, że jesteśmy w stanie potem zniechęcenia. Ale nie zawsze jest powód duchowy. Często powodem jest zwykłe fizyczne zmęczenie. I wtedy najbardziej duchową rzeczą, jaką możemy zrobić, to odpocząć. Po prostu odpocząć. Położyć się do łóżka, zrelaksować się. I to wcale nie będzie nieduchowy sposób radzenia sobie ze zniechęceniem. Skąd bierze się wyczerpanie i zniechęcenie, jeżeli popatrzylibyśmy do 6 wiersza? My zaś odbudowywaliśmy mur i wkrótce cały mur był powiązany do połowy jego wysokości. Wiecie, kiedy najbardziej czujemy się zmęczeni? Kiedy jesteśmy w połowie drogi. Pewien dystans mamy za sobą, ale pewien dystans mamy przed sobą. Coś już zrobiliśmy. Na początku jakiś projekt, zamierzenie, wizja są czymś nowym, świeżym. I wchodzimy w to. Coś robimy i może nie widzimy efektów tej pracy, bądź są jakieś trudności zewnętrzne, niezależne od nas. Coś udało nam się, ale mamy jeszcze coś przed sobą i przychodzi normalne zniechęcenie, przychodzi zmęczenie. Zmęczenie, które powoduje, że z jednej strony wiem, że powinienem, z drugiej strony łatwo mi się poddać i wycofuję się z tego. Kiedyś byliśmy wycieczką parafialną na Słowacji. To już było ładnych kilka lat temu. Tak się teraz składa, że kiedy jestem na urlopie w sierpniu, to dużo chodzę, więc kondycja moja teraz jest lepsza. Dziwnym trafem lepsza, kiedy jestem starszy, niż wtedy, kiedy byłem młodszy. I udaliśmy się z wycieczką, to było w Tatrach Słowackich, żeby zdobyć pewien szczyt. No, byli tacy, którzy mają bardzo dobrą kondycję, ci od razu wyburzyli do przodu. Natomiast myśmy szli taką grupą i byliśmy już w połowie, ale podejście było męczące. Wiecie, to jest zawsze takie podnoszące, jeżeli jesteście w grupie, nie tylko wy jesteście zmęczeni, ale widzicie, że inni też są zmęczeni. Aczkolwiek mobilizujemy się, żeby tego zmęczenia nie okazać po sobie. A więc byliśmy już gdzieś w połowie drogi i myśleliśmy, ten szczyt już będzie. No bo tak, widzicie szczyt, ale tak podchodzimy do górki, potem jest dół i okazuje się, że jest jeszcze więcej drogi. Podchodzimy, już myślimy, że to jest ten przedostatni, potem się okazuje, że to wcale nie jest przedostatnie wzniesienie i ten szczyt tam jest. I byłem już zmęczony. Ci, którzy szli razem ze mną, też byli zmęczeni. Doszliśmy do wniosku, mając świadomość, nie tyle, ile jest za nami, nie tyle, ile jest przed nami, ale też świadomość, ile czasu potrzebujemy, żeby wrócić. Doszliśmy do wniosku, przynajmniej ja ubrałem to jeszcze bardzo duchowo, na pewno Bożą wolą nie jest, żebym poszedł na ten szczyt. Byłem zmęczony i przyszło zniechęcenie. To, co ambitnie sobie postawiłem, musiałem odstawić na bok. Byłem zmęczony. Pewną część miałem już za sobą. Pewną część miałem przed sobą. Byłem w środku czegoś. Zniechęcenie nie przyjdzie, zanim zaczynamy robotę. Może przyjść obrzydzenie, żeby tego nie robić, ale jeżeli już coś mamy, jesteśmy w trakcie, jesteśmy w połowie. Zmęczenie jest pierwszą z przyczyn zniechęcenia i zazwyczaj, jak powiedziałem, dopada nas, gdy jesteśmy w połowie drogi. I z tego właśnie powodu wielu z nas zostawia to, co zaczęliśmy w połowie niedokończone. Odkładamy, rezygnujemy. Może jesteś w sytuacji osoby zniechęconej tym, co robisz. Może gdy chodzi o twoją służbę. Masz świadomość, że coś już zrobiłeś. Masz świadomość, ile jest przed tobą, ale po prostu jesteś fizycznie zmęczony. Odpocznij. Weź sobie czas na odpoczynek. Nie, żebyś to zupełnie odstawił, ale potrzebujesz odpocząć. Bo zobaczysz, jeżeli będziesz wypoczęty fizycznie, będziesz patrzył na te wyzwania, które są przed tobą, zupełnie inaczej. Nic wielkiego, a aż tyle. Aczkolwiek wiem, że starzy Wiślanie traktowali odpoczynek jako stratę czasu. Jak pamiętam, jak słyszałem, jak nasza przyjaciółka opowiadała, babcia musiała sprzątać, musiała robić, wszyscy musieli robić, a więc była tyrania w domu i dziadek Borog już tego nie mógł wytrzymać. I w pewnym momencie, a było to przed świętami, stanął sobie tylko, żeby odpocząć. No i niestety babcia to widziała i powiedziała, słuchaj, jak nie wiesz, co robić, to otwieraj, zamykaj drzwi, bylebyś tylko coś robił. Nie możesz odpocząć. Jeżeli chcemy coś robić, też gdy idzie o nasze obowiązki, nasz organizm doprasza się fizycznego odpoczynku. Drugą przyczyną zniechęcenia jest frustracja. Popatrzmy do 10 wiersza. Izraelici mówili, jest tak wiele gruzu, że nie zdołamy odbudować tego muru. Na czym polega frustracja? Ludzie byli rozgoryczeni. Uważali, że sytuacja jest beznadziejna. Czym był ten gruz? Budowali nowy mur, ale wszędzie leżały stare, pokruszone kamienie i stara zaprawa murarska. Kiedy w większym stopniu koncentrowali się nie na tym, co powstaje, lecz na tym, co pozostaje, czyli na wielkim rumowisku, ogarniało ich coraz większe zniechęcenie. I w pewnym momencie stracili cel sprzed oczu, który przysłaniały im śmieci, gruz. To spowodowało, że nie widzieli, jak fachowo kontynuować swoją robotę. Kochani, okazuje się, że decydujące, gdy idzie o nasze działanie, jest to, na czym koncentrujemy swoją uwagę. Oczywiście musimy patrzeć pod nogi. Ten gruz będzie. Te śmieci będą. Musimy mieć świadomość, że drogą do końcowego efektu są gruz, śmieci, bałagan, które powstają w czasie pracy. Może frustrujące jest to, że nie widać na razie tego, co chcielibyśmy zobaczyć, natomiast widoczne jest to, co chcielibyśmy ukryć. Każdy z nas w domu robił remonty. A jeżeli nie, to na pewno będziecie robić remonty. Zabieramy się do remontu, jest wszystko rozwalone w domu. I w pewnym momencie mamy dosyć tego wszystkiego. Walają się pod nogami płytki skute ze ściany, walają się kawałki płyt gipsowych, zaprawa murarska znajduje się nie tylko tam, gdzie powinna, ale też tam, gdzie być nie powinna, czyli na podłodze. Kiedy przyprowadziliśmy się tutaj do budynku parafialnego, było to kilkanaście dobrych lat temu, weszliśmy do kotłowni i zdążyłem zauważyć, zresztą to było jeszcze do niedawna, że malarz, który malował kotłownię, miał strasznie szeroki gest. I powiem wam, że wszystko było pomalowane. Nie tylko ściany, które powinny być pomalowane, ale piec też był pomalowany. Kiedy robimy remont, gdy koncentrujemy się na tym, co jest teraz, jesteśmy sfrustrowani. Szczególnie kobiety, które mówią, no wszędzie pył się wciska. Nam może mężczyznom to tak nie przeszkadza, ale naszym żonom jak najbardziej. I jeżeli skoncentrujemy się na tym gruzie, jesteśmy sfrustrowani. Jak długo to będzie trwało? Jeżeli natomiast przed oczyma mamy wizję, jak to mieszkanie ma wyglądać, to nie koncentrujemy się na tym gruzie, który sprzątamy i wychodzimy z założenia, to jest wkalkulowane w remont. To musi być. Ale już cieszymy się na widok, który będzie potem, jak to będzie posprzątane i będzie zrobione. I ten widok rekompensuje nam frustrację. Kochani, jeżeli koncentrujesz się na śmieciach, to będziesz sfrustrowany. Jeżeli koncentrujesz się na tym, co jest konsekwencją twojej pracy, normalnej pracy, co jest konsekwencją twojej służby, jeżeli może nawet przewalasz się przez to, co leży pod nogami, tylko na tym się skoncentrujesz, będziesz sfrustrowany. Jeżeli skupisz całą uwagę na efekcie końcowym, sprzątając na bieżąco śmieci, będziesz się cieszył z tego, co zobaczysz. Frustracja. Może ktoś z was jest sfrustrowany. Nie widzisz efektów. Co widzisz? Gruz. Co widzisz? Kłopoty. Trudności. Bóg nie obiecał, że będziemy od razu widzieć efekty. Efekty mogą zobaczyć ci, którzy przyjdą po nas. Ale one będą. A więc skoncentrujmy się na tym, czego być może teraz nie jesteśmy w stanie dojrzeć. Ale jeżeli to jest Boże posłannictwo, to te efekty przyjdą. I skoncentrujmy się na tym, co będzie. Trzecią przyczyną zniechęcenia jest poczucie porażki. 10. werset. Nie zdołamy sami odbudować muru. Wiecie, jaki jest ukryty sens tych słów? Nie umiemy tego robić. To jest niemożliwe. W ogóle głupotą to było zaczynać. Lepiej się poddajmy, póki nie jest jeszcze za późno. Może ktoś z was, patrząc na ten wykop, już ma poczucie porażki. Głupotą było to zaczynać. Lepiej się poddajmy, póki nie jest za późno. Zasypmy to, żeby potem gańby nie było. Problemem jest porażka. Ludzie nie byli w stanie zakończyć zadania tak szybko, jak na początku sobie zaplanowali. I w rezultacie ich pewność siebie czy świadomość bycia potrzebnymi w tym miejscu podupadła. Stracili zapał, zniechęcili się. Powiedzieli, nie damy rady. Nie potrafimy tego zrobić, więc dajmy sobie spokój. W jaki sposób radzimy sobie z porażkami w swoim życiu? Czy użalamy się nad sobą, mówiąc, o jaki ja biedny, nie dam rady? A może zaczynamy narzekać? Tego nie da się zrobić. Po co się w ogóle za to zabierałem? A może obwiniamy innych? Kto w ogóle coś takiego wymyślił? Jeżeli sam jest mądry, niech to sam zrobi. Ktoś powiedział, że różnica między zwycięzcami i przegranymi jest taka, że zwycięzcy widzą porażkę jako chwilowe komplikacje. Różnica między zwycięzcami a przegranymi jest taka, że zwycięzcy widzą porażkę jako chwilową komplikację, chwilową trudność, jako coś, co jest wkalkulowane. coś, co musi być, ale chwilowe. Czwartą przyczyną zniechęcenia jest strach. Ludzie Nechemiasza ujęli to w taki sposób, wiersz 11. Wrogowie nasi zaś myśleli, nie powinni się dowiedzieć i spostrzec się, aż padniemy między nich, wybijemy ich, zatrzymamy robotę. Wiecie, to jest dla mnie niezrozumiałe, ale tak jest. Izrael, który żyje na wygnaniu, przyjeżdża tam Nechemiasz z wizją odbudowania murów. Chyba wszystkim powinno zależeć na tym, żeby te mury były odbudowane. Tak jak chyba wszystkim zborownikom powinno zależeć na tym, żeby centrum powstało. Ale okazuje się, że byli tacy, którym to nie było na rękę. Członkowie narodu wybranego, którym nie było na rękę, że coś się zaczyna dziać, że coś zaczyna powstawać, że mury, które dawały poczucie bezpieczeństwa, w ogóle zaczynają wychodzić z ziemi i że już nie będzie tak łatwą rzeczą wejść do Jerozolimy. Jak będą mury, będą bramy. Jak będą bramy, to już nie da się wpadać, rabować, zastraszać. A więc ci ludzie robili wszystko, żeby odbudowa murów nie była ukończona. Najpierw rozpoczęli od krytyki, jeżeli popatrzymy na ten fragment. Później zaczęli wyśmiewać tych, którzy pracowali. Na końcu zaczęli straszyć. Krytyka, ironia i strach. Miejmy świadomość, kochani, że jeżeli cokolwiek robimy, realizujemy wizję, będziemy spotykali się z tymi trzema elementami. Że ludzie, którzy nie będą w stanie nadążyć za tym, co robimy, albo nie będą chcieli nadążyć, będą krytykować, będą ironizować i będą straszyć. To nie jest nic nowego. Krytyka, kto z nas chce być krytykowany? Raczej chcemy być doceniani. Pogarda, ironia. Komu z nas jest miło, jeżeli jesteśmy powodem i przedmiotem drwin, lżenia, jakie słyszymy na swój temat? My chcemy być raczej chwaleni. Wreszcie strach. Kim byli ci ludzie, którzy zniechęcali pracowników Nechemiasza? 12 werset. Mieszkający obok Judejczycy. Gdy tedy mieszkający obok ich Judejczycy przyszli, 10 razy nam powiedzieli, że ze wszystkich okolic, gdzie tylko mieszkają, ciągną wrogowie przeciwko nam. Wiecie, co nam grozi, jak jeżeli długo przebywamy z osobami myślącymi negatywnie, mającymi na nas negatywny wpływ? Wiecie, co nam grozi? Zaczynamy im wierzyć i zaczynamy myśleć tak samo. Nie tylko, że zaczynamy im wierzyć, myśleć tak samo, ale zaczynamy tak samo, jak oni postępować. Zaczynamy tak samo postrzegać rzeczywistość. Kochani, strach przed ludźmi, przed tym, co o nas myślą, co mogą nam zrobić, co na nasz temat powiedzą, często paraliżuje nasze działania, często pozbawia radości z tego, co robimy dla innych, co robimy dla Boga. Sprawia, że odstępujemy od działań, jakie do tej pory uważaliśmy za właściwe. Wreszcie doprowadzić może do zniechęcenia, którego następstwem jest pozostawienie aktywności i wycofanie się z tej aktywności. Naturalną reakcją na strach jest zawsze ucieczka. Jeżeli ktoś się boi, to ucieka. I o tym doskonale wiedzieli przeciwnicy Nechemiasza. Stąd robią wszystko, żeby nie tyle zniechęcić, ale spowodować zaprzestanie wszelkich działań, doprowadzić do ucieczki w obawie o swoje życie. Jak więc pokonać zniechęcenie? Jaki może być środek na tę chorobę? Popatrzmy, co zrobił Nechemiasz. Jako mądry przywódca, jako mądry mąż Boży. Wiedział, co zniechęciło ludzi i podjął odpowiednie działanie, by ten problem rozwiązać w taki sposób, by nie ucierpiała na tym realizacja Bożego zamysłu, jakim było odbudowanie murów Jerozolimy. Trzy rzeczy. Po pierwsze, zastosował zasadę reorganizacji, jak to ktoś nazwał. Wiersz 13. Ustawiłem poza murem lud według rodzin z mieczami, włóczniami, łukami. Czyli Nechemiasz, moglibyśmy powiedzieć, stwierdził, musimy się na nowo zorganizować. Jedni idą tam, drudzy idą tam, trzeci będą robili to. Ale nie było na zasadzie, że on tylko palcem pokazywał. On był jednym z nich. I jeżeli to wszystko pójdzie troszeczkę inaczej, wspólnie rozwiążemy ten problem. Poukładanie wszystkiego na nowo. Kiedy ogarnia nas zniechęcenie, nie rezygnujmy ze swoich celów, ale spróbujmy wszystko na nowo poukładać. Kiedy jesteś zniechęcony, nie musi oznaczać to, że robisz niewłaściwą rzecz. Może robisz właściwą rzecz, ale w niewłaściwy sposób. Czy dla Izraelitów budowanie muru było czymś niewłaściwym, złym? Oczywiście, że nie. To, co wykonywali, było dobre. Robili jednak to, co jest właściwe, w niewłaściwy sposób. W efekcie przy trudnościach zewnętrznych bardzo szybko się zniechęcili. Potrzebna była pewna zmiana. Czy Nehemiasz doprowadził do rewolucyjnej zmiany? On zrobił coś, dysponując środkami, które miał. Poukładał, poprzestawiał tylko na nowo. Ustawiłem lud według rodzin. Tak czytamy. Dlaczego to zrobił? Ponieważ wiedział to, o czym mówią dzisiaj doradcy, mianowicie, że człowiek zniechęcony potrzebuje wsparcia. Jeżeli jesteś zniechęcony, to sam sobie nie poradzisz ze zniechęceniem. Potrzebujesz ludzi. I tymi ludźmi jest rodzina. Jeżeli ja jako mąż widzę, że moja żona jest zniechęcona, nie jest mi to obojętne. Jeżeli widzę, że ona cierpi, automatycznie ma to przełożenie na moje samopoczucie. Staram się zrobić wszystko, żeby pomóc jej wyprowadzić ją ze zniechęcenia. Rodziną jest Kościół, społeczność. Tak to wszystko funkcjonuje. Potrzebujemy innych chrześcijan, by nawzajem się zachęcać i sobie pomagać. Nie dziwmy się, że Paweł kontynuuje tę myśl w Nowym Testamencie, pisząc z jedni drugich. Ciężary noście, módlcie się jedni o drugich, służcie jedni drugim. Potrzebujemy siebie nawzajem. Kiedy jestem przygnębiony, ty mnie podniesiesz. Kiedy ty jesteś smutny, ja będę starał się ciebie pocieszyć. A więc poprzestawianie, zwrócenie uwagi, że można wykorzystać potencjał, który jest, troszeczkę inaczej to ułożyć. Druga rzecz. Właściwie powinienem od tego zacząć. Nehemiasz zwracał uwagę na to, kim jest Bóg. Jaki jest Bóg? Jest to drugi sposób pokonania zniechęcenia. Pamiętaj, kto jest twoim Panem. Co powiedział Nehemiasz w wierszu 14? Nie bójcie się ich, Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie. Walczcie za waszych braci, za waszych synów, córki, za wasze żony i domy. Co to znaczy wspomnieć Pana? Oznacza to ponownie powierzenie samego siebie Bogu, poleganie na Bożej mocy. W takich sytuacjach pamiętać musimy o trzech rzeczach. Jeżeli Bóg okazał mi dobroć, cierpliwość, wierność kiedyś w przeszłości i mnie nie zawiódł, to nie zawiedzie mnie teraz, kiedy jestem w tym momencie, czy kiedy jest jakieś wyzwanie przede mną. Bóg nie zawodzi. Wspomnijcie na Pana. Pan jest waszym Bogiem. On was nie zawiedzie. Nie bójcie się tych, którzy są przeciwko wam, bo ten, który jest z nami, jest mocniejszy od tych, którzy są przeciwko nam. Kwestia w przeszłości, teraźniejszości. Przeżywam, Boże, twoją obecność, twoją wierność. Tak było kiedyś, tak jest teraz i tak będzie w przyszłości, bo ty się nie zmieniasz. Ty jesteś Panem Panów, jesteś Bogiem wiernym. Wspomnijcie Pana, kim wasz Bóg jest. A my często zapominamy, kim nasz Bóg jest. Bo mamy jakieś problemy, trudności, zmagamy się w oparciu o nasze umiejętności i siły. I w ostateczności dopiero, kiedy nic już nie przynosi efektu, odwołujemy się do tego, co jest oczywiste. Na samym początku, żeby nie było większego zniechęcenia, paraliżu, który by nas ogarniał. Wspomnijcie Pana, wspominajmy Pana. W sytuacjach, kiedy mam doła, myśląc, skąd pieniądze na to weźmiemy. Wspominam Pana, który jest wierny. Ja wiem, że Bóg ma te pieniądze. Tylko nie wiem jeszcze, w jakich kieszeniach one się znajdują. Ale Bóg je zna. Bóg był wierny w przeszłości, kiedy nas prowadził w tym wszystkim. Bóg jest wierny teraz, w decyzjach, gdy odwołuje się do budowy, żeby pobudzić zbór, że to nie jest coś, co jest przykryte śniegiem i sprawa umarła, ale żeby pobudzić, jeżeli Bóg jest wierny, jeżeli Bóg był wierny, to Bóg będzie wierny. Nawet jeżeli wydaje mi się, że to jest wzięte z czapy i niemożliwe. Bóg nie zna słowa niemożliwe. Jeżeli będę wspominał Pana, zniechęcenie będzie pryskać, bo nie wytrzyma próby konfrontacji z kimś. To jest mocniejsze. Wreszcie trzeci krok, jak wychodzić ze zniechęcenia. A to wiąże się z tym drugim, wspomnieniem Pana. Nehemiasz nie poddawał się ponurym myślom. Nehemiasz zachęcał do walki. Walczcie, nie ulegajcie, musicie się oprzeć, musicie walczyć. Nie musimy być zniechęceni. To jest nasz wybór. Na co się patrzysz? Na co ja się patrzę? Czy na to, co powstaje, co będzie? Czy na to, co jest teraz? Czy patrzę na trudności, kłopoty? Czy patrzę na efekt końcowy? To jest mój wybór. Jakiego głosu posłucham? Jeżeli będziemy dawali posłuch negatywnym, osłabiającym myślom, czy też całkowicie zaufanie złożymy na naszym Panu, mając pewność, że większy jest ten, który jest z nami. Kochani, pomimo, że od wypowiedzenia tych słów minęło wiele, wiele czasu, to jednak w tym temacie do dzisiaj nic się nie zmieniło. Nie musimy być zniechęceni. Nie musimy pozwalać na to, żeby zniechęcające myśli, frustracja miała negatywny wpływ na nasze życie z Bogiem, na naszą służbę dla Niego. Choćby nawet jedna ze wspaniałych obietnic. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W Chrystusie. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, chcemy Tobie dziękować za to, że Twoje słowo jest tak bardzo praktyczne. Dziękujemy, że mamy w Twoim słowie tak wiele przykładów, które są dla nas zachętą. Panie, Ty widzisz, że często poddajemy się zniechęceniu. Że czasami wkładamy w życie, w relacje, w służbę to, co najlepsze. Wszystkie siły, wszystkie uczucia pozytywne. A może efektów nie widzimy, albo są one wolniejsze od tych, których się spodziewamy, mniejsze. I wtedy wpadamy w zniechęcenie. Panie, spraw, abyśmy rzeczywiście mogli być tymi, którzy w oparciu o przykład, jaki mamy w Twoim słowie, wiedzą, jak walczyć ze zniechęceniem. Nie tylko w swoim życiu, ale Panie, byśmy też służyli pomocą sobie nawzajem. Byśmy wykorzystywali dobrodziejstwo, jakim jest społeczność, bycie jedni dla drugich. Panie, abyśmy umieli tak chwytać Ciebie za słowo. Panie, abyśmy trzymali się Ciebie mocno, bo Ty jeszcze nikogo nie zawiodłeś. Chcemy Cię prosić, abyś zabrał ten stan, w którym być może ktoś z nas się znajduje. Abyśmy podniósł nasz wzrok, byśmy nie patrzyli na ten gruz czy śmieci, które mamy pod nogami, przeszkody, które są, ale byśmy mogli popatrzeć w to miejsce, do którego chcesz nas doprowadzić. Tobie chcemy chwałę oddawać. Drogi Ojcze, chcemy Tobie dziękować za to, że możemy tutaj być. Dziękujemy za siebie nawzajem. Dziękujemy Ci za to, że wysłuchujesz modlitw. Dziękujemy, że mamy przywilej modlenia się, proszenia, wstawiania się jedni o drugich. Dziękujemy Tobie, Panie, że dajesz czas wypoczynku, szczególnie dla dzieci, abyś chronił, dawał bezpieczne 2 tygodnie odpoczynku. Chcemy Cię, Panie, prosić o nasze domy, nasze rodziny, o nasz zbór, ale też chcemy Cię prosić o chorych. Chcemy Cię, Panie, prosić o Anię z Yukon po operacji, abyś rzeczywiście dotykał się jej, byś ją leczył, Panie, abyś dawał jej coraz więcej sił. Prosimy Cię o Jurka, o ich dzieci. Chcemy Cię, Panie, prosić o Marysię, która czeka na wyniki badań w jej chorobie, doświadczeniu. Panie, modlimy się o Twoje uleczenie dla niej. Prosimy Cię o siły dla Gosi, o takie przeprowadzenie jej też przez ten czas choroby. Panie, żebyś dotykał się jej emocji, abyś też leczył jej emocje i ciało. Całą rodzinę jej chcemy Tobie przynieść. Prosimy Cię o Jasia, który czeka na operację. Dziękujemy Tobie za to, że chroniłeś i Jasia w czasie zabiegu zaćmy. Chcemy Cię prosić o Pana Janka i w jego doświadczeniu, chorobie. Prosimy Cię o Pana Józka, o tych wszystkich, którzy chorują w domach, w szpitalach, żeby mogli doświadczyć nie tylko Twojej bliskości też, ale Panie, Twojego dotknięcia, uleczenia. Dziękujemy, że możemy o to prosić, że Tobie możemy oddawać chwałę i cześć. Prosimy, byś nas wyprowadził w takim Twoim pokoju, ale też, Panie, byś dał taką błogosławioną społeczność Twojego stołu, którą chcemy przeżywać. Przez Jezusa Chrystusa, Ojcze, chcemy się modlić i oddawać Tobie chwałę i cześć. Amen.